O poranku na antenie Radia Lublin, tradycyjnie w niedzielę czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Do godziny 7 będą informacje związane z tym, co u nas w lubelskim kościele się dzieje, ale będą także informacje te związane z Kościołem Powszechnym. No i tak będzie o tym, jak został przywitany przedstawiciel Ojca Świętego w osobie nuncjusza apostolskiego w Polsce. Przybył do Warszawy i tego nuncjusza, arcybiskupa Antonio Guaido Filipaciego, witał m.in. biskup Artur Miziński. I o tych słowach, ale też o znaczeniu tej postaci, tej osoby i tej funkcji w Kościele będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć. Przed nami Dzień Papieski, kolejny jest hasło, znane są także wydarzenia, które będą się odbywały także w naszej diecezji. To kolejne informacje, które także pojawią się na naszej antenie. Ale będą także zaproszenia na koncerty. Tych, proszę Państwa, nie brakuje. Tak naprawdę chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Gdzie te koncerty i kiedy będą się odbywały, to są wiadomości, które na naszej antenie do godziny 7 na pewno wybrzmią. Mamy październik, mamy także czas modlitwy różańcowej, no i jest odpust w parafii Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, w sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, więc o tych wydarzeniach z udziałem m.in. kardynała Stanisława Dziwisza także będę Państwu chciała przypomnieć. No, jak widać dzieje się sporo, dlatego też zapraszam, żeby być z nami do godziny 7, no i korzystać z tych propozycji, które mają dla nas parafie czy organizacje związane właśnie z Kościołem w Polsce. To ogromna radość móc witać na polskiej ziemi przedstawiciela Ojca Świętego w osobie nuncjusza apostolskiego, powiedział biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, witając w Warszawie nowego nuncjusza apostolskiego. Biskup Miziński stwierdził, że jest to ogromna radość, podkreślał także, że za każdym przybyciem nuncjusza apostolskiego wiąże się radość, nadzieja, no i ufność dla lokalnego Kościoła.
To ogromna radość móc witać na polskiej ziemi przedstawiciela Ojca Świętego w osobie nuncjusza apostolskiego. Z każdym przybyciem nuncjusza wiąże się radość, nadzieja i ufność dla lokalnego Kościoła, gdyż jego osoba symbolizuje szczególne więzy Kościoła partykularnego z następcą świętego Piotra. Więzy synowskiej miłości i oddania zawsze cechowały relacje między Polską a stolicą apostolską. Polacy wyrażają swoją miłość do papieża również poprzez gościnność okazywaną jego wysłannikom. Dlatego cieszymy się ogromnie z przyjazdu nowego przedstawiciela Ojca Świętego, którym jest arcybiskup Antonio Guido Filipazzi. Arcybiskup Filipazzi odbył w przeszłości pielgrzymkę do Polski oraz, jak sam mówił w wywiadach, wzrastał z Janem Pawłem II. Cieszymy się, że przybywa on do kraju, w którym pamięć o naszym wielkim rodaku jest wciąż żywa, a jego nauczanie inspiruje nadal w głębszym przeżywaniu wiary oraz służbie Bogu i Kościołowi. Zwracam się również z prośbą do wszystkich wiernych o modlitwę za nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce oraz jego misję dyplomatyczną, która jest również misją duchową, polegającą na umacnianiu wiary w ludzie Bożym poprzez łączność z następcą świętego Piotra.
Biskup Miziński zwrócił także uwagę na to, że arcybiskup Filipazzi odbył w przeszłości pielgrzymkę do Polski oraz, jak sam mówił, w wywiadach wzrastał z Janem Pawłem II. Tym bardziej, podkreślał biskup Miziński, cieszymy się, że arcybiskup Filipazzi przybywa do kraju, w którym pamięć o naszym wielkim rodaku jest wciąż żywa, a jego nauczanie inspiruje nadal w głębszym przeżywaniu wiary oraz w służbie Bogu i Kościołowi. Arcybiskup Filipazzi został mianowany nuncjuszem apostolskim w Polsce przez papieża Franciszka 8 sierpnia. Ma on 60 lat, pochodzi z archidiecezji mediolańskiej. Przez ostatnie 6 lat pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Nigerii. Busola. Kardynał Grzegorz Ryś został mianowany członkiem dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów, podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Od 2020 roku jest także członkiem dykasterii do spraw biskupów. Biuro Apostolskie Stolicy Apostolskiej opublikowało w ostatnich dniach nominacje nowych członków dykasterii Kurii Rzymskiej. Wśród nich znalazł się właśnie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, który został mianowany członkiem dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów. Kardynał Ryś został włączony do kolegium kardynalskiego podczas ostatniego zwyczajnego konsystorza publicznego, który odbył się 30 września w Watykanie w ubiegłym tygodniu. Także o tym Państwu mówiłam. Papież podczas mszy świętej na rozpoczęcie synodu powiedział, że synod to nie parlament, ale zwołanie w duchu. Nie parlament spolaryzowany, ale miejsce łaski i komunii. Ponadto Duch Święty często burzy nasze oczekiwania, aby stworzyć coś nowego, co przewyższa nasze przewidywania i nasze niechęci, powiedział papież Franciszek w homilii na rozpoczęcie rzymskiej sesji synodu o synodalności na temat ku Kościołowi synodalnemu komunia, uczestnictwo i misja. Zwracając się do zgromadzonych na liturgii, Ojciec Święty powiedział, że nie potrzebujemy spojrzenia integralnego, na które składają się ludzkie strategie, kalkulacje polityczne czy bitwy ideologiczne. Nie jesteśmy tu po to, by prowadzić obrady parlamentarne czy opracowywać plan reform. Nie, jesteśmy tutaj, aby podążać razem za spojrzeniem Jezusa, który błogosławi Ojca i przyjmuje wszystkich utrudzonych i uciśnionych. Franciszek zaznaczył, że błogosławiące spojrzenie Pana zaprasza także i nas, abyśmy byli Kościołem, który z dużą radością dosnął, kontempluje Boże działania i rozeznaje teraźniejszość.
Buzola.
A teraz czas na zaproszenia i dzisiejsze spotkanie. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Centrum Myśli Prymasa Wyszyńskiego zapraszają już na kolejną, bo 13. edycję Akademii Kozłowieckiej. Tym razem gdzie? Do Żułowa. Dzisiaj, 8 października, Akademia rozpocznie swoją działalność o 9.30. Tym razem właśnie w Domu Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet Ruszióstr Franciszkanek w Żułowie. To kolejne miejsce ściśle związane z księdzem Stefanem Wyszyńskim. O związkach późniejszego prymasa opowie siostra Liliana, dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla Niewidomych Kobiet u Sióstr Franciszkanek w Żułowie. Prelegentem, przewodnikiem po historii tego miejsca będzie ksiądz profesor Antoni Tronina. Z tego miejsca będzie ruszy spacer śladami księdza Stefana Wyszyńskiego po Skierbieszowskim Parku Krajobrazowym. Tu przewodnikiem będzie Krzysztof Wojciechowski z zespołu lubelskich parków krajobrazowych. Przewodnik także właśnie po tej wyprawie. Akademia Kozłowiecka to inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana, która nawiązuje do Akademii Kozłowieckiej księdza Stefana Wyszyńskiego. Tak nazywano jego wykłady i pogadanki dla osób przebywających w czasach okupacji hitlerowskiej w kompleksie pałacowym Zamojskich w Kozłówce. Prymas Tysiąclecia jest więc patronem Akademii, a jego myśl stanowi jej główną inspirację. Jeśli ktoś chce się wybrać, to oczywiście taka możliwość jest. 9.30 zbiórka na miejscu w Domu Pomocy, o 10.00 rozpoczęcie spotkania właśnie od wystąpienia siostry Liliany, o 11.30 wyjście na szlak, msza święta już po tych trudach wędrówki, no i później wspólny poczęstunek piknikowy także został przewidziany. To już godzina 9.30 i dzisiejsza niedziela. Zachęcam także, może ktoś jeszcze z Państwa ma ochotę, to można się oczywiście wybrać.
Buzola.
Dzisiaj także koncerty. Czwarte koncerty organowo-kameralne w Wilczopolu trwają. No i dzisiaj czas na kolejną odsłonę. Tym razem o godzinie 18 wystąpią Marcin Simela na organach i ojciec Tomasz Jarosz, tenor, także z Lublina. Wstęp oczywiście na to wydarzenie jest wolny. Koncerty odbywają się właśnie o godzinie 18. To już jest kolejna edycja, która przyciąga nie tylko brzmieniem organów, ale także innych instrumentów, no i oczywiście wspaniałych głosów. Dziś taki głos będzie można usłyszeć. I to po raz ostatni w tej edycji, a więc tym bardziej ci z Państwa, którzy nie mieli okazji, mogą się dzisiaj do Wilczopola, tuż koło Lublina, wybrać. A kto nie w Lublinie i nie w Wilczopolu, to może wybrać się do Puław. Dziś koncert z okazji 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej. Koncert odbędzie się o 19.00 w Kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Puławach. Powołanie Komisji Narodowej to jest okazja do tego, żeby się pomodlić za nauczycieli i pracowników oświaty, ale także właśnie wziąć udział czy być uczestnikiem tegoż koncertu. Michał Szymanowski wystąpi na fortepianie, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej pod dyrekcją Jakuba Montewki będzie towarzyszyła temu wydarzeniu, będzie oczywiście to wydarzenie tworzyła. A wśród tych propozycji między innymi Polonez, Pożegnanie Ojczyzny Ognińskiego, no i jeszcze inne utwory, które tutaj się pojawią. Koncert już dziś o godzinie 19 w Puławach.
Buzola.
I jeszcze jedno zaproszenie, już tak na koniec, zaproszenie na dzisiejsze uroczystości odpustowe do Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. To zakończenie kilku dni modlitw, jakie odbywały się właśnie w tej parafii, w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej. Odpustowej Eucharystii będzie przewodniczył dziś kardynał Stanisław Dziwisz. Msze święte są sprawowane o 7, 9, 10, 30, 12, 16, 30 i o 18, oczywiście o godzinie 12 ta suma, uroczysta suma odpustowa, gdzie homilię wygłosi kardynał Stanisław Dziwisz, a liturgię uświetni chór Pueri Cantores Lubinenses oraz orkiestra Filharmonia. To wszystko w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lublinie. Obiecałam, że będzie w busoli o modlitwie różańcowej. To teraz zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy Ani Kośmiej i jej gościa, a gościem jest ojciec Andrzej Darciuk.
Październik, miesiąc, kiedy szczególnie pochylamy się nad modlitwą różańcową. I dlaczego to jest tak ważne, żeby przypominać stale o tej modlitwie, o takiej formie modlitwy?
Modlitwa różańcowa powstała najpierw jako pewien element katechetyczny. To znaczy, że kiedy praktycznie pod koniec średniowiecza walczono z katarami, albigensami, to właściwie chodziło o przekaz pewnych treści w prostej formie przez odmawianie modlitwy Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i rozważanie tajemnic ewangelicznych. I ona jako taka miała zawsze na celu pewną ewangelizację, to znaczy rozszerzanie treści ewangelicznych przez ich powolne rozważanie. Zarazem ma ta modlitwa wymiar kontemplacyjny, ponieważ łącząc się z tymi postaciami, które wzywamy, Ojcze Nasz, to jest Ojca, i Zdrowaś Maryjo, pozdrowienie, nie tylko rozważamy te tajemnice ewangeliczne, ale nawiązujemy osobowy kontakt w modlitwie, która staje się przez to nie tylko rozmową z Bogiem, ale także pewną formą zatrzymania się, bo oczywiście już w samej rozmowie stwierdzamy, że to nie jest tylko gadanie, ale też słuchanie. I stąd też modlitwa różańcowa może być śmiało nazwana też modlitwą kontemplacyjną, nie tylko jakimś klepaniem paciorków. Stąd też mówimy o czymś takim, że istotą tej modlitwy jest rozważanie tajemnic różańca, w tym przypadku tajemnic ewangelicznych. I przez całe wieki, praktycznie od Alana de la Rupe, mieliśmy 15 tajemnic. Papież Jan Paweł II w takim liście apostolskim Rosarium Mariae Virginis, czyli Różaniec Marii Dziewicy, dołożył 5 tajemnic, które obejmują taki czas Jezusa, który można by nazwać publiczną działalnością. Te tajemnice, 20, rozważają życie Jezusa i Maryi, ukazując pewną zbawczą formę dialogu Boga z człowiekiem, który wchodzi w historię, staje się dla nas kimś bliskim, a jednocześnie ukazuje sposób przyjęcia tej tajemnicy, najczęściej w przykładzie Maryi. Ponadto samo wzywanie Boga Ojca w tajemnicy tej modlitwy pańskiej, którą tak nazywamy, a więc tę, której nauczył nas Pan Jezus i On sam w ten sposób zabiegał o chwałę Ojca, o święcenie się Jego imienia i On także prosił dla nas o to zbawienie i umiejętność przebaczania. Już w tej tajemnicy, jak są bardzo piękne komentarze tej modlitwy pańskiej, czyli Ojcze Nasz, świętego Franciszka, innych wielkich świętych, którzy pokazują, że jest to modlitwa, która ma ogromną treść. Ja tylko powiem, że niektórzy święci, na przykład jak święta Elżbieta Węgierska, patronka trzeciego zakonu, wyznała swojemu spowiednikowi, że nigdy nie była w stanie dokończyć modlitwy Ojcze Nasz, ponieważ kiedy rozważała poszczególne te 7 wezwań, to wpadała w ekstazę i nie była w stanie dokończyć. Tak samo niektórzy święci, jak święty Felix Kantalicza, taki kapucyn, też nie był w stanie dojść do końca Ojcze Nasz. Podobnie też jest taki sposób odmawiania różańca dotyczący samego pozdrowienia anielskiego, a więc tej modlitwy Zdrowaś Maryjo, który nazywa się modlitwa z dopowiedzeniami, gdzie właściwie mamy w tej modlitwie pozdrowienia anielskiego dwie części. Pierwsza z nich to jest właśnie zaczerpnięta z Ewangelii Łukasza, gdzie mamy mowę wprost o tych słowach anioła, czyli pozdrowienie anielskie, a więc anioł Gabriel, archanioł Gabriel mówi do Maryi właśnie te słowa: bądź pozdrowiona, zdrowaś Maryjo, ke charitomene, czy chaire. Otóż i tutaj ta modlitwa z dopowiedzeniami polega na tym, że mówi się zdrowaś Maryjo, a zamiast święta Maryjo Matko Boża, co jest już dodatkiem Kościoła do tej modlitwy, mówi się, któraś zrodziła swojego syna w Betlejem, któraś przyniosła nam Zbawiciela na świat. I te 10 pierwszych części uzupełniane jest 10 wezwaniami tworzonymi spontanicznie, albo czasami są one też w książeczkach. To pokazuje, że ta modlitwa jest modlitwą kontemplacyjną. Jeszcze inną ciekawą rzeczą, którą warto zauważyć, zwłaszcza w odmawianiu wspólnym, to jest to, że różaniec jest tak zwaną modlitwą alternacyjną. Co to znaczy? Tak jak mówimy alternatywa, czyli raz to albo to. Oznacza w tym przypadku, że kiedy odmawiamy go zwłaszcza wspólnie w kościele, to jedna część, czy jedna osoba mówi zdrowaś Mario, albo Ojcze nasz aż do chleba naszego powszedniego, a druga osoba odmawia tę drugą część. I tak samo zdrowaś Mario, zaczyna się zdrowaś Mario, a święta Mario odmawia ktoś drugi. Dlaczego to jest takie ważne i istotne nawet? Dlatego, że właśnie wtedy jest ta przestrzeń do słuchania. Ponadto te tajemnice w jaki sposób stają się, jak mówiłem już na samym początku, pewnym elementem katechezy. To znaczy, że one nas wprowadzają w tajemnice ewangeliczne. One mówią nam o rzeczywistości, która się dokonała i która się dokonuje. To znaczy, że Pan Jezus nie tylko zmartwychwstał, ale też żyje. Że On nie tylko zesłał Ducha Świętego, ale ten Duch Święty cały czas jest tym wstępującym na uczniów Chrystusa dzisiaj, że Maryja została wyniesiona do chwały nieba i tam króluje, a królować w tym przypadku to nie siedzieć na jakimś wygodnym tronie, tylko rozdzielać łaski. Ona jest szafarką łask. Dlatego ta modlitwa jest piękna. Można powiedzieć, że ona wychowała wiele pokoleń, bo jest stosunkowo łatwa, a oczywiście pod warunkiem, że jest właściwie przeżywana, a więc nie jest klepanie paciorów, tylko właśnie to rozważanie. Oczywiście i przez to jest trudna, ponieważ wymaga pewnego trudu, koncentracji, wymaga też trochę czasu. Niemniej jednak ważną rzeczą jest właśnie to, że ta modlitwa staje się też jakąś szczególną bronią chrześcijan przed atakami nieprzyjaciela. W końcu autor listu do Efezjan mówi właśnie tak: weźcie miecz Słowa Bożego i tarczę wiary. A tutaj przecież powtarzamy słowa Pisma Świętego. Zresztą Pan Jezus, kiedy był kuszony przez demona, nie dyskutował z nim, tylko po prostu mówił: napisane jest. I my tu po prostu czytamy, wy odmawiamy to, co jest napisane. Chleba naszego powszedniego, broń nas od złego, Twoje królestwo niech przyjdzie, niech będzie Twoja wola, a jednocześnie cieszymy się, że Bóg dał nam taką osobę, która skupia w sobie te najpiękniejsze cechy człowieka. Maryję, która jest piękna, pełna łaski, która jest jednocześnie miłosierna i która rzeczywiście wstawia się za nami także dzisiaj i w godzinę śmierci. Święty Ojciec Pio, który był wielkim czcicielem Matki Bożej, mówił, że różaniec jest jego bronią. Można powiedzieć, że on był takim szczególnym orantem, czyli tym modlącym się na różańcu, bo potrafił odmówić 30 części różańca dziennie. Robił to także przy innych czynnościach. Co więcej, twierdził, że gdy nawet śpi, anioł stróż się za niego modli. Takim wielkim apostołem różańca, co zresztą okazało się już przywoływanym w tym liście Rosarium Mariae Virginis był święty Jan Paweł II, który rzeczywiście ten różaniec ze sobą nosił, go rozważał, a przede wszystkim polecał też innym jako właśnie takie odniesienie do Boga.
Wspomniał ksiądz, że dla świętego ojca Pio różaniec był bronią, ale też wiemy, że modląc się na różańcu również możemy od Boga dostać łaski, nasze prośby zostaną wysłuchane.
Tak, oczywiście modlitwa różańcowa zawsze poprzedzana jest jakąś intencją, o co proszę. Taką szczególną formą modlitwy różańcowej jest taka rzeczywistość, którą nazywamy nowenna pompejańska. To jest z kolei związane z błogosławionym Bartolo Longo, takim człowiekiem świeckim, który potem przyjął święcenia. To jest założyciel i fundator Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach, który się nawrócił z bardzo złej drogi wcześniejszego życia i potem po prostu Matka Boża objawiła mu tę nowennę, która właściwie składa się z 6 nowen, a więc 3 nowenny, 3 × 9 prośby i następnie przychodzi do tego 3 × 9 podziękowania. W sumie to daje 54 dni modlitwy różańcowej, gdzie odmawia się przynajmniej 3 te tradycyjne części. Niektórzy dodają tę 4. Rzeczywiście ta modlitwa ma ogromną skuteczność i tu nie chodzi absolutnie o pewną magię, ponieważ w ogóle modlitwy chrześcijańskie nie mają takiego kierunku z ziemi do nieba, tylko jak mówił ojciec Bronisław Mokrzycki, że modlitwa chrześcijańska ma kierunek z nieba do ziemi. To znaczy ja się modląc przyjmuję to, co Bóg mi przeznaczył, wypełniam Jego wolę, tak jak wypowiadam te słowa w modlitwie Ojcze Nasz. I stąd też ta modlitwa jest skuteczna właśnie dlatego, że człowiek potrafi przyjąć to, co dla niego najlepsze. Otwiera się na tę Bożą wolę, na Boży dar i stąd też otrzymuje coś, co jest dla niego najlepsze. I dlatego do każdej modlitwy różańcowej warto dołączać intencje, bądź to prośby, bądź to podziękowania, bądź to też to, co jest istotne w modlitwie różańcowej, szczególnie po wydarzeniach objawień fatimskich, to jest wynagradzanie.
Teraz zaproszenie na jutro, w poniedziałek, spotkanie Być dobrym jak chleb, Teatr Brata Alberta w spektaklu Wartości. Sanktuarium Świętej Rodziny zaprasza na to wydarzenie o godzinie 19. Jest to wydarzenie, które również związane z Dniem Edukacji Narodowej. Wystąpią Halina Frąckowiak, Olga Bończyk, Alicja Węgorzewska, Robert Grudzień, Teatr Przebudzenie w ramach Domu Samopomocy Misericordia, Natalia Kozub, Ewa Dudziak czy zespół Frajda ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Lublinie. W wydarzeniu wezmą udział dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a więc będzie budowanie więzi tej międzypokoleniowej. Wśród tych, którzy także się pojawią, bo jest to projekt autorski, ksiądz Pajurek, ale także Robert Grudzień, Anna Drela, która pracowała nad scenariuszem i reżyserią. To wszystko, proszę Państwa, już w poniedziałek o godzinie 19 w Sanktuarium Świętej Rodziny w Lublinie. Serdecznie oczywiście zapraszam. Także jutro można wziąć udział w takim spotkaniu, które związane jest z wolontariatem lubelskiej Caritas. W Centrum Caritas Archidiecezji Lubelskiej odbędzie się spotkanie tych, którzy chcą dołączyć do grona wolontariuszy Caritas. O godzinie 18 rozpocznie się to spotkanie. Można dowiedzieć się, jak wygląda praca wolontariusza i zapoznać się z harmonogramem działań na najbliższy rok. Przypomnę, że oczywiście grudzień to czas i te wydarzenia przed grudniem to czas wytężonej pracy, bo przecież dzieje się bardzo dużo, przygotowywanie różnego rodzaju wsparcia, paczek, ale także tutaj dla podopiecznych Caritas, ale także pamiętając o tych, którzy na Ukrainie spędzać będą święta, no to są te wydarzenia, o których także na pewno podczas tego spotkania będzie można usłyszeć. Wolontariusze podzielą się tym, dlaczego warto przyłączyć się do tej licznej grupy osób, które swój czas poświęcają innym, no ale może ktoś jeszcze też się zastanawia, jak spożytkować trochę wolnego czasu, może potrzebuje takiej inspiracji, to myślę, że warto wybrać się na to spotkanie rekrutacyjne, które będzie o godzinie 18 w Domu Nadziei Caritas przy Alei Unii Lubelskiej 15 w Lublinie.
Busola.
Przypominam, że 12 października będzie miało miejsce spotkanie dekanalnych duszpasterzy liturgicznej służby ołtarza o godzinie 20 w Bibliotece Metropolitalnego Seminarium Duchownego. Do pełnienia funkcji dekanalnych duszpasterzy, ministrantów i lektorów powołanych jest 24 księży, którzy wraz z duszpasterzem archidiecezjalnym tworzą strukturę duszpasterstwa służby liturgicznej w archidiecezji lubelskiej. W tym spotkaniu weźmie udział także biskup Adam Bab, który w imieniu księdza arcybiskupa wręczy nominację nowo wybranym duszpasterzom. No i tutaj trochę tych nazwisk także jest, trochę się pojawiło nowych. To wszystko będzie można właśnie już po tym spotkaniu także powiedzieć, czy też będzie można się z tymi duszpasterzami kontaktować, tak aby jeszcze pełniej uczestniczyć w tej służbie ołtarza. 12 października to spotkanie będzie miało miejsce. A skoro jesteśmy jeszcze przy spotkaniach i takich właśnie wydarzeniach, które odbywają się tutaj w najbliższej przyszłości, to ojcowie Dominikanie zapraszają na wykład z cyklu Konferencje na Złotej 12 października, więc w najbliższy czwartek o godzinie 18. Wykład wygłosi rabin Boaz Pasz z Jerozolimy, który będzie chciał się podzielić wizją 12 bram ujętych w perspektywie pewnych okien. A w sobotę 14 października od 10 do 12 w sali, także u ojców dominikanów, warsztaty czytania Tory z rabinem. Dwa wydarzenia, na które tutaj także zaproszenia się pojawiają, 12 i 14 października. Kto z Państwa interesuje się tą tematyką, to myślę, że warto sobie zapamiętać także to wydarzenie.
Busola.
Przed nami, proszę Państwa, już 23 dzień papieski. List z tej okazji wystosowali biskupi zgromadzeni podczas spotkania Episkopatu Polski, którzy to właśnie zapowiadają ten dzień. W swoim liście, który będzie odczytany także w wielu parafiach, biskupi piszą m.in., że przeżywając w łączności z papieżem Franciszkiem 23 dzień papieski pod hasłem Jan Paweł II cywilizacja życia, chcemy wrócić do orędzia, które święty Jan Paweł II zapisał na kartach encykliki Evangelium Vitae. Papież przypomniał o godności i wartości ludzkiego życia, a także wskazał, w jaki sposób w opozycji do cywilizacji śmierci budować cywilizację życia. Ten list oczywiście będzie czytany także właśnie w naszych parafiach. To teraz kardynał Kazimierz Nycz.
Ten dzień papieski jest o tyle ważny i o tyle ma taki kontekst, który trzeba wymienić, to jest to, że w tym roku Kościół obchodzi 45. rocznicę wyboru Jana Pawła II na stolicę Piotrową, a skoro Dzień Papieski jest obchodzony zawsze w pobliżu daty 16 października, to 16 października tego roku właśnie ta 45. rocznica wybrzmi nie tylko w Rzymie przy grobie świętego Jana Pawła II, ale także myślę, że wybrzmi w Polsce, w parafiach, ale musi także jakby zaistnieć w tematyce obchodów Dnia Papieskiego. Dlatego, że właśnie ten pontyfikat znalazł swoje ważne upamiętnienie, które nas zobowiązuje właśnie w obchodzeniu Dnia Papieskiego nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, nie tylko w dużych miastach, ale poprzez obecność tego dnia w świadomości duszpasterzy i ludzi, także we wszystkich parafiach, przynajmniej przez ten list, który jest czytany i przygotowuje nas do obchodów Dnia Papieskiego. Dochodzimy z tym orędziem, z przesłaniem, także z tym przesłaniem o fundacji, która organizuje zbiórkę na stypendystów. Docieramy do wszystkich praktycznie parafii naszej ojczyzny, a oczywiście w wielu miejscowościach większych i nie tylko większych organizuje się takie czy inne formy przeżywania Dnia Papieskiego. Dla mnie osobiście ta 45. rocznica jest o tyle ważna, ciągle to przypominam, może ciągle za mało, że my już musimy, pochodząc więc papieski, sięgać do istoty pontyfikatu Jana Pawła II. musimy przekazywać ten pontyfikat wielki tak, jak się przekazuje wielkie pontyfikaty XX wieku. Dlatego, że wbrew temu, co nieraz się mówi i w mediach też niestety, wiek XX, kiedy się go porównuje do innych wieków życia Kościoła, miał naprawdę wielkich i świętych papieży. Każdy z tych papieży XX wieku wniósł w ten Kościół coś bardzo ważnego. W tym temacie tegorocznym, cywilizacja życia, pozytywnie pojęta cywilizacja życia, a nie śmierci, tak ustawiona, jest jednym z najbardziej aktualnych przesłań papieża Jana Pawła II Świętego. To są problemy wszystkie, które należą do cywilizacji życia, przede wszystkim należą do niej, do tej problematyki cywilizacji życia, te wszystkie sprawy, z którymi się boryka świat i boryka Kościół.
O wymiarach Dnia Papieskiego powie ksiądz Dariusz Kowalczyk.
Dzień papieski od początku swego istnienia miał cztery wymiary. Wymiar modlitewny i duchowy, wymiar intelektualny, wymiar kulturalny i artystyczny i wreszcie charytatywny. Gdybyśmy chcieli jakoś jednym złożonym zdaniem zawrzeć istotę tego Dnia Papieskiego, to wydaje mi się, że to jest myśl Jana Pawła II o tym, że życie ludzkie jest święte, ma niezbywalną godność na wszystkich etapach, we wszystkich fazach. Życie jest warte przeżycia i zaczęte raz nie kończy się nigdy, ponieważ Chrystus nas przeprowadza do życia wiecznego. I myślę, że to jest najistotniejsza myśl tego hasła, że pozwolić wszystkim żyć, urodzić się, a jednocześnie zrobić wszystko, aby mogli godnie i szczęśliwie żyć na tym świecie, uczynić świat gościnnym dla każdego człowieka. Tak nauczał i tak czynił Jan Paweł II.
Natomiast o wakacyjnych obozach dla stypendystów Funduszu Dzieło Nowego Tysiąclecia powie ksiądz Łukasz Nycz.
Wakacyjne obozy Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia to przede wszystkim spotkanie z myślą świętego Jana Pawła II, odkrycie go na nowo, zarówno tego, co pozostawił nam w swoim nauczaniu, ale także jego osoby, bo staramy się także przypominać fakty z jego życia. Druga rzecz to relacje z drugim człowiekiem. To możliwość poznania wspaniałych ludzi, bo takimi są stypendyści, ludzi o podobnych wartościach, ideałach, także o wysokich inspiracjach i tutaj takie wzajemne wsparcie w dążeniu do celu jest kluczowe. To także możliwość poznawania piękna naszego kraju. Zawsze oprócz tego, że poznajemy my świętego Jana Pawła II, poznajemy z danego miejsca, poznajemy także samo miasto, ale także region. No i okazja przede wszystkim także dodawania świadectwa. Myślę, że dzisiaj, kiedy mówimy o pewnym braku młodych ludzi w Kościele, to właśnie często, jak to się mówi, żółta fala, która zalewa miasto, bo tak są rozpoznawali nasi stypendyści w żółtych koszulkach. Jest dla wielu ludzi też takim znakiem nadziei, że Kościół jest młody, Kościół jest żywy i w tych młodych możemy mieć tą nadzieję na przetrwanie Kościoła, co było też myślą i intencją świętego Jana Pawła II.
W sobotę 14 października, więc dzień przed tymi głównymi wydarzeniami, na Zamku Królewskim w Warszawie została zaplanowana gala nagród Totus Tus 2021. Wydarzenie będzie transmitowane m.in. przez telewizję publiczną. W niedzielny wieczór 15 października TVP1 wyemituje koncert galowy 23 dnia papieskiego. Co roku prowadzona jest zbiórka pieniędzy na edukację i rozwój młodych, zdolnych osób z małych miejscowości, a wybrane środki pomagają nowemu pokoleniu uczyć się, studiować i w pełni rozwijać swoje możliwości, aby mieć tę pasję życia. W zeszłym roku w ramach zbiórki kościelnej około 10 tysięcy wolontariuszy w parafiach w całej Polsce zebrało ponad 8 milionów 456 tysięcy złotych. Ta zbiórka odbyła się także w środowiskach polonijnych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Austrii czy Stanach Zjednoczonych. Została ona przeprowadzona przez 140 sztabów w całym kraju. To są te wymierne efekty Dnia Papieskiego, o których także tutaj mówiliśmy przy okazji Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jeżeli chodzi o obchody tego Dnia Papieskiego, to także w wielu parafiach będą one oczywiście miały miejsce. Będzie jeszcze okazja w przyszłym tygodniu na ten temat nieco więcej powiedzieć. Natomiast już dzisiaj zachęcam Państwa do tego, żeby słuchać ogłoszeń, bo na pewno w nich pojawią się informacje o Dniu Papieskim. A już teraz Państwa zapraszam także na koncert, który będzie miał miejsce 15 października w Lublinie, w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Zwycięskiej, a więc w kościele pobrygitkowskim o 18:45. W koncercie papieskim Szukam Twoich Śladów wystąpią Piotr Selim, Hanna Lewandowska, Elżbieta Niczy-Poruk i chór Akademos High School. Szukam Twoich Śladów to program złożony z pieśni skomponowanych przez Piotra Selima do słów Karola Wojtyły, papieża Polaka. Znajdą się także utwory Piotra Selima do słów brata Alberta Chmielowskiego czy księdza Jana Twardowskiego. To wszystko 15 października właśnie o 18:45 w kościele pobrygitkowskim w Lublinie. Wstęp oczywiście jest wolny. Busola. Teraz w Busoli zachęcam Państwa do wsłuchania się w słowa Ewangelii, a także w komentarz przygotowany przez księdza Mirka Ładniaka. To teraz i komentarz, i Ewangelia na naszej antenie.
Szczęść Boże, witajcie. Dalej kontynuujemy Ewangelię według świętego Mateusza. I dzisiaj czytamy fragment o winnicy, która została dana dzierżawcom, aby ją używali. I gdy nadeszła pora winobrania, wysłał do dzierżawców swoich służących, by odebrali należne mu plony. Ale rolnicy schwycili ich i jednego pobili, drugiego zabili, a jeszcze innego obrzucili kamieniami. Znowu wysłał do nich innych służących, w większej liczbie niż poprzednio, ale zrobili z nimi to samo. Wreszcie posłał do nich swojego syna. Myślał bowiem, uszanują mojego syna. Jednak kiedy rolnicy zobaczyli syna, powiedzieli, to jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a jego posiadłość nam się dostanie. Pojmali go, więc wyrzucili z winnicy i zabili. Oczywiście właścicielem winnicy jest Pan Bóg. Ta winnica to świat, w którym żyjemy, a dzierżawcy to my. Ludzie chodzący po tej ziemi. Co się stało? To jest bardzo ważne pytanie tym dzierżawcom. Mieli winnicę, mieli możliwość normalnego rozwoju, mieli możliwość funkcjonowania naprawdę na długie lata. Co się stało? Że zabili syna właściciela, że pobili wszystkich innych, którzy przychodzili po należne plony. Odrealnili się. Dlaczego się odrealnili? Stali się samowystarczalni. Może dlatego, że mieli już duże pieniądze. Może dlatego, że widzieli wspaniałe owoce swojej pracy. Jedno jest pewne, że odrealnili się i doszli do wniosku, że są najlepsi. Pycha ich zjadła. To spowodowało, że absolutnie nie byli w stanie już w ogóle chodzić realnie po ziemi. To jest właśnie do nas dzisiaj. Mamy talenty, mamy możliwości, które Bóg nam daje, a my w swojej samowystarczalności, jako ludzie tego świata, odrzucamy Pana Boga, myśląc, że to my jesteśmy tymi naj. I co to powoduje? Że odrzucając Boże prawo, odrzucając prawo naturalne, stajemy się ludźmi, którzy nawzajem stają się dla siebie wilkami. Dlaczego? Odrzuciliśmy Pana i Stwórcę, myśląc o tym, że my jesteśmy samowystarczalni. Wiecie, to można się śmiać ze świata w momencie, kiedy tak myślimy, bo gdy chodzą różnego rodzaju sytuacje, chociażby śmierć. Nikt z nas nie znalazł jeszcze tabletki na nieśmiertelność na ziemi. A my sadzimy się tak, jakbyśmy byli najważniejsi, najlepsi i jedyni, jakby Boga nie było. Tak dzisiaj żyje świat. To jest owoc szatana, który nam udowodnił, że Boga nie ma. Że tylko my się liczymy. To jest właśnie ten dzisiejszy fragment Ewangelii, gdzie ci dzierżawcy tak postępują. Co czytamy dalej? Kiedy wróci właściciel winnicy, co zrobi z tymi rolnikami? Odpowiedzieli, każe zabić tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym rolnikom, którzy w odpowiednim czasie oddadzą mu należne plony. Kochani, to bez komentarza. To jest rzeczywistość. Dlatego zakończę. Myślę, że czytaliście Oskar i Róża. I tam Oskar w pewnym momencie mówi o takim fakcie, że porównuje życie z perspektywy już tych swoich lat. Życie jest na początku do niczego. Za słabe, za trudne. Później jest bardzo nijakie. I w końcu, bo oczywiście tylko ja parafrazuję, w pewnym momencie człowiek nagle odkrywa, że nie jesteśmy właścicielami tego życia, tylko dzierżawcami. Obyśmy zdążyli to odkryć w swoim życiu.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu spokojnego, dobrego tygodnia pracy. Życzę także dobrej, ciepłej, spokojnej niedzieli i okazji do tego, aby nabierać siły, by w nowy tydzień wkraczać z taką nową werwą i energią. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień po 6.